Rozdział 16. Dolina Godrika. Kiedy Harry obudził się następnego dnia, dopiero po kilkunastu sekundach przypomniał sobie, co się wydarzyło. W pierwszej chwili zatliła się w nim iskierka dziecinnej nadziei, że był to tylko sen, że Ron wciąż jest razem z nimi, że nie odszedł. Wystarczyło jednak, by obrócił głowę w bok i spojrzał na pryczę Rona. Była pusta. Zeskoczył na dół, starając się na nią nie patrzeć. Hermiona, która już krzątała się w kuchni, nie powiedziała mu dzień dobry, tylko szybko odwróciła twarz, gdy obok niej przechodził. Odszedł, zakołatało Haremu w głowie. Odszedł, powtarzał to sobie, myjąc się i ubierając, jakby wierzył, że ta mantra złagodzi wstrząs, jakim było odejście Rona. Odszedł i już nie wróci. Nie może wrócić, nawet gdyby chciał, bo kiedy przeniosą się w inne miejsce, zaklęcia ochronne uniemożliwią mu ich odnalezienie. Zjedli śniadanie w milczeniu. Hermiona miała opuchnięte i zaczerwienione oczy. Wyglądała, jakby nie spała przez całą noc. Kiedy zaczęli się pakować, wyraźnie się ociągała, chcąc przedłużyć ich pobyt nad brzegiem rzeki. Kilka razy poderwała głowę, jakby w jednostajnym szumie deszczu usłyszała czyjeś kroki, ale żadna rudowłosa postać nie pojawiła się między drzewami. Harry naśladował ją za każdym razem, rozglądał się, bo i on nie był w stanie pozbyć się resztek nadziei. Rozglądał się po omiatanym deszczem lesie i czuł, jak wzbiera w nim wściekłość. Słyszał głos Rona mówiącego: myśleliśmy, że wiesz, co robisz, i powracał do pakowania rzeczy, czując nieznośny ciężar w żołądku. Poziom zamulonej rzeki podnosił się szybko, co groziło zalaniem brzegu, na którym obozowali, lecz marudzili tam jeszcze z godzinę. W końcu po trzykrotnym przepakowaniu swojej torebki Hermiona nie mogła już znaleźć pretekstu do dalszej zwłoki. Chwycili się za ręce i deportowali, lądując na jakimś omiatanym wiatrem porośniętym wrzosami wzgórzu. Gdy tylko się tam zmaterializowali, Hermiona puściła jego rękę i odeszła, by w końcu usiąść na wielkim głazie z podbródkiem opartym na kolanach, lekko dygocąc, co jak Harry dobrze wiedział, oznaczało łkanie. Patrzył na nią z daleka, zastanawiając się, czy nie powinien do niej podejść, żeby ją jakoś pocieszyć, ale coś go powstrzymywało. Był wewnątrz zimny i spięty. Znowu miał przed oczami wyrażającą pogardę twarz Rona. Ruszył przez wrzosowisko, zakreślając wielki krąg wokół Hermiony i rzucając zaklęcia, które zwykle ona rzucała, by ochronić ich obozowisko. Przez następne kilka dni w ogóle o Ronie nie rozmawiali. Harry postanowił już nigdy nie wymieniać jego imienia, a Hermiona chyba wyczuwała, że nie ma sensu naciskać go w tym względzie. Czasami w nocy słyszał, jak popłakuje. Zapewne sądziła, że Harry śpi, a tymczasem on coraz częściej wyciągał mapę Hunsfotów i przyglądał się jej w świetle różdżki. Czekał na chwilę, w której na korytarzach Hogwartu pojawi się kropka oznaczona imieniem Rona, co będzie świadczyło, że powrócił do wygodnego zamku, chroniony swoim statusem czystej krwi. Ron nie pojawiał się jednak na mapie i po jakimś czasie Harry musiał się przyznać przed samym sobą, że wyjmuje ją tylko po to, by gapić się na imię Ginny w sypialni dziewcząt. Zastanawiał się przy tym, czy intensywność jego spojrzenia mogłaby dotrzeć do niej przez sen. Tak pragnął, by w jakiś sposób poczuła, że on o niej myśli i wciąż ma nadzieję, że jest cała i zdrowa. W ciągu dnia próbowali dociec, gdzie Dumbledore mógł ukryć miecz Gryffindora, ale im dłużej dyskutowali na temat możliwych kryjówek, tym bardziej ich spekulacje nabierały charakteru czystych fantazji. I choć Harry łamał sobie głowę i wytężał mózg, nie mógł sobie przypomnieć, by Dumbledore kiedykolwiek wspominał o jakimś miejscu, w którym mógłby coś ukryć. Zdarzały się chwile, w których bardziej był zły na niego niż na Rona. Myśleliśmy, że wiesz, co robisz. Myśleliśmy, że Dumbledore ci powiedział, co masz robić. Myśleliśmy, że masz jakiś prawdziwy plan. Tak, Ron miał rację. Dumbledore pozostawił go właściwie z niczym. Odnaleźli jednego horcruxa, ale nie wiedzieli, jak go zniszczyć, a inne były nadal nieosiągalne. Zaczęło go dręczyć poczucie bez siły i beznadziejności. Jak mógł się zgodzić na ich udział w tej bezsensownej wyprawie, bez określonego celu? Nie wiedział nic, nie miał żadnych pomysłów. Wciąż wyczekiwał z lękiem, że Hermiona też mu w końcu powie, że już ma dosyć, że go opuszcza. Wiele wieczorów spędzili prawie w milczeniu. Hermiona często wyjmowała portret Fineasa Nigellusa i opierała go o fotel, jakby myślała, że w ten sposób wypełni choć część pustki po odejściu Rona. Pomimo swojego zapewnienia, że więcej już ich nie odwiedzi, Fineas nie mógł się oprzeć pokusie sprawdzenia, czy uda mu się dowiedzieć, co robi Harry Potter i co parę dni pojawiał się w ramach, wciąż w opasce na oczach. Harry'ego nawet cieszyły te odwiedziny, bo przynajmniej miał z kim porozmawiać. Pogodził się więc z nieodmienną wyniosłością i uszczypliwością Fineasa Nigellusa. Wyczekiwali też niecierpliwie na wszelkie nowiny z Hogwartu, ale Fineas nie był najlepszym informatorem. Otaczał czcią Snape'a, pierwszego dyrektora szkoły ze Slytherinu od czasu, gdy sam piastował tę funkcję, musieli więc uważać, by Snape'a nie krytykować i nie zadawać impertynenckich pytań o niego, bo Fineas Nigellus gotów był wówczas natychmiast opuścić ramy portretu. Czegoś jednak się dowiedzieli. Wszystko wskazywało na to, że w Hogwarcie trwa cichy bunt przeciw Snape'owi, organizowany przez grupę uczniów. Ginny dostała zakaz odwiedzania Hogsmeade. Snape przywrócił dawny dekret Umbridge, zabraniający tworzenia jakichkolwiek nieformalnych organizacji uczniowskich i spotykania się w grupach liczących więcej niż dwie osoby. Z tych strzępów informacji Harry wywnioskował, że Ginny, prawdopodobnie z Neville'em i Luną, robią wszystko, by gwardia Dumbledora nadal działała. Wzmogło to jego tęsknotę za Ginny, bolesną jak ból żołądka, a jednocześnie zmuszało go znowu do myślenia o Ronie, o Dumbledorze i o samym Hogwarcie, którego brakowało mu prawie tak, jak byłej dziewczyny. Za każdym razem, gdy Fineas Nigellus wspominał o kolejnej represji ze strony Snape'a, dostawał szału, wiedząc, że nie może tam wrócić, by przyłączyć się do dzieła podminowania reżimu nowego dyrektora. Wizja pełnego brzucha, wygodnego łóżka i braku przymusu samodzielnego podejmowania decyzji wydawała mu się w takich momentach najwspanialszą perspektywą. Wnet jednak przypomniał sobie, że jest niepożądanym numerem jeden. Że za schwytanie go wyznaczono nagrodę w wysokości 10 000 galeonów i że jego pojawienie się w Hogwarcie było teraz równie niebezpieczne, jak wkroczenie do Ministerstwa Magii. Fineas Nigellus nieświadomie uwypuklał ten fakt, wciąż dopytując się chytrze o miejsce ich pobytu. Za każdym razem, gdy to robił, Hermiona wpychała go do swojej wyszywanej koralikami torebki, a Fineas Nigellus nie pojawiał się po tym przez dobre kilka dni, obrażony takim bezceremonialnym pożegnaniem. Robiło się coraz zimniej. Bali się przebywać dłużej w jednym miejscu, więc zamiast pozostać na południu Anglii, gdzie mogły im dokuczać jedynie przymrozki, wędrowali po całym kraju, nocując na zboczach gór, gdzie deszcz ze śniegiem chłostał namiot, na rozległych moczarach, gdzie płótno namiotu nasiąkało zimną wodą i na maleńkiej wysepce pośrodku szkockiego jeziora, gdzie w nocy śnieg przysypywał namiot prawie do połowy. Gdzieniegdzie widać już było choinki migające lampkami z okien salonów. I nadszedł wreszcie wieczór, kiedy Harry postanowił jeszcze raz zaproponować coś, co wydało mu się jedyną niesprawdzoną jeszcze możliwością, jaka im pozostała. Zjedli akurat nadzwyczaj dobrą kolację, bo Hermiona odwiedziła w Pelerynie Niewidce najbliższy supermarket, skrupulatnie wrzuciwszy odliczone pieniądze do otwartej szufladki kasy. I Harry pomyślał, że z brzuchem pełnym spaghetti bolognese i gruszek w syropie łatwiej będzie mu ją przekonać. Już przed kolacją udało mu się ją namówić, by na parę godzin uwolnili się od horcruxa, który teraz wisiał na końcu pryczy obok nich. Hermiono, siedziała z podwiniętymi nogami w jednym z zapadających się foteli z baśniami Barda Bidla w ręku. Trudno mu było sobie wyobrazić, co jeszcze mogła wyczytać z tej w końcu cienkiej książeczki, ale najwidoczniej nadal coś odcyfrowywała, bo na poręczy fotela leżał rozłożony sylabariusz Spellmana. Odchrząknął. Poczuł się dokładnie tak, jak kiedyś, kilka lat temu, gdy pytał profesor McGonagall, czy będzie mógł udać się do Hogsmeade, mimo że nie udało mu się namówić Dursleyów na podpisanie zgody.
Hermiono, dużo nad tym rozmyślałem i Harry, możesz mi w czymś pomóc?
Najwyraźniej w ogóle go nie słuchała. Wyciągnęła ku niemu baśnie Barda Bidla.
Spójrz na ten symbol, powiedziała wskazując na górę strony. Nad czymś, co haremu wydało się tytułem,
nie potrafił czytać runów, więc nie był pewny, widniał rysunek przedstawiający jakby trójkątne oko z pionową źrenicą.
Hermiono, przecież wiesz, że nigdy nie chodziłem na lekcje starożytnych runów.
Wiem, ale to nie jest znak runiczny i nie ma tego w sylabariuszu. Od początku mi się wydawało, że to jest rysunek oka, ale chyba myliłam się. Ktoś go tu wyrysował tuszem. Nie jest częścią książki. Pomyśl, czy widziałeś już gdzieś ten symbol?
Nie, zaraz, niech pomyślę. Przyjrzał się rysunkowi z bliska. Czy to przypadkiem nie jest ten symbol, który miał na szyi ojciec Luny?
No właśnie, też mi się tak wydaje.
A więc to znak Grindelwalda.
Wytrzeszczyła na niego oczy.
Co? Krum powiedział mi, powtórzył jej to, co usłyszał od Kruma na weselu.
Hermiona była zdumiona. Znak Grindelwalda? Spojrzała jeszcze raz na dziwny symbol, potem z powrotem na Harego.
Nigdy o nim nie słyszałam.
Nie ma o tym żadnej wzmianki we wszystkim, co o nim czytałam.
No więc ci mówię, że Krum rozpoznał w nim ten symbol, który został wydrapany na jednej ze ścian w Durmstrangu. Zrobił to właśnie Grindelwald.
Opadła na oparcie fotela, marszcząc czoło.
To bardzo dziwne. Jeśli to jest symbol czarnomagiczny, to co robi w książce dla dzieci?
No tak, no rzeczywiście, dziwne. I można by pomyśleć, że Scrimger powinien go rozpoznać. Był ministrem, więc musiał się znać na czarnej magii.
Wiem, może pomyślał, że to tylko jakieś oko, tak jak ja. Nad tytułami wszystkich innych baśni są małe obrazki.
Zamilkła, wpatrując się w dziwny znak. Harry znowu spróbował. Hermiono,
długo nad tym myślałem i chcę odwiedzić Dolinę Godricka.
Spojrzała na niego rozkojarzonym wzrokiem, jakby wciąż myślała o tajemniczym znaku w książce.
Tak, ja też o tym myślałam. Uważam, że powinniśmy to zrobić.
Słyszałaś, co powiedziałem?
No, pewnie. Chcesz odwiedzić Dolinę Godricka. Zgadzam się. Powinniśmy to zrobić. Nie potrafię wymyślić jakiegoś innego miejsca. To będzie niebezpieczne, ale im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej wierzę, że tam jest.
Co tam jest? Zapytał Harry. Spojrzała na niego ze zdumieniem.
Jak to co? Miecz! Dumbledore na pewno wiedział, że będziesz chciał tam wrócić, no i w końcu Dolina Godricka to miejsce narodzin Godricka Gryffindora.
Naprawdę? Gryffindor pochodził z Doliny Godricka?
Harry, czy ty naprawdę nigdy nie zaglądałeś do dziejów magii?
No, wiesz, mruknął uśmiechając się chyba po raz pierwszy od paru miesięcy. W każdym razie poczuł, że mięśnie twarzy dziwnie mu zesztywniały.
Może kiedyś zajrzałem, kiedy ją kupiłem.
No, więc skoro ta wioska jest nazwana jego imieniem, to wydawało mi się, że powinieneś dostrzec jakiś związek.
Mówiła teraz bardziej jak dawna Hermiona, nie ta z ostatnich dni. Haremu przemknęła nawet przez głowę dziwaczna myśl, że za chwilę oświadczy, że idzie do biblioteki.
W dziejach magii jest coś o tej wiosce. Chwileczkę.
Otworzyła wyszywaną koralikami torbę, długo w niej grzebała i w końcu wyciągnęła swój szkolny egzemplarz dziejów magii Batildy Bagshot. Zaczęła szybko przerzucać książkę, aż znalazła stronę, której szukała.
Po uchwaleniu w 1689 roku międzynarodowych zasad tajności, czarodzieje ukryli się na zawsze. Było chyba naturalne, że tworzyli swoje małe wspólnoty wewnątrz społeczności Mugoli. Wiele wiosek i osad przyciągnęło po kilka rodzin czarodziejów, które trzymały się razem, udzielając sobie wsparcia. Wioski Tintworth w Cornwallii, Upper Fletchley w Yorkshire i Attery St. Catchpol na południowym wybrzeżu Anglii stały się znanymi siedliskami wielu rodzin czarodziejów, które żyły wśród tolerancyjnych, a czasami omamionych konfundusem Mugoli, ale najsłynniejszym z owych półmagicznych siedlisk jest chyba Dolina Godrika, mała miejscowość w południowo-zachodniej Anglii, gdzie urodził się wielki czarodziej Godric Gryffindor i gdzie Bowman Wright, czarodziejski kowal, wykuł pierwszego złotego znicza. Na cmentarzu można do dziś napotkać wiele nazwisk starożytnych rodów czarodziejów, co zapewne stało się źródłem różnych opowieści o duchach nawiedzających przez wiele stuleci mały kościół. O tobie i twoich rodzicach nie ma wzmianki, powiedziała Hermiona, zamykając książkę, bo profesor Bagshot dochodzi w swojej historii magii tylko do końca XIX wieku. Ale widzisz, Dolina Godrika, Godric Gryffindor, miecz Gryffindora. Nie sądzisz, że Dumbledore spodziewał się, że dostrzeżesz związek?
No, tak.
Harry nie chciał się przyznać, że kiedy zaproponował, by udali się do Doliny Godrika, wcale nie myślał o mieczu. Ciągnęły go tam groby jego rodziców, dom, w którym ledwo uniknął śmierci i osoba Batildy Bagshot. Pamiętasz, co powiedziała Muriel? Zapytał.
Kto?
No, wiesz, zawahał się, bo nie chciał wypowiedzieć imienia Rona. Cioteczna babka Ginny, na weselu. Ta, która powiedziała, że masz za chude pęciny. Och, już wiedział, że wyczuła, dlaczego się zawahał, więc pośpiesznie dodał. Powiedziała, że Batilda Bagshot wciąż mieszka w Dolinie Godrika.
Batilda Bagshot?
Mruknęła Hermiona, przebiegając palcem wskazującym po wytłaczanym nazwisku autorki dziejów magii.
No cóż, przypuszczam.
Nagle wydała z siebie tak gwałtowny, zduszony okrzyk, że Harremu przekręciły się wnętrzności. Wyciągnął różdżkę i wbił wzrok w wejście do namiotu, jakby się spodziewał, że ujrzy rękę wsuwającą się do środka. Nic jednak nie zobaczył.
— Co jest? — zapytał ze złością, ale i z ulgą. — Co ty wyprawiasz? Myślałem, że zobaczyłaś śmierciożercę rozsuwającego zamek błyskawiczny w wejściu do namiotu. — Harry! A jeśli to Batilda ma ten miecz? A jeśli Dumbledore go jej powierzył?
Zaczął rozważać tę możliwość. Batilda musiała już być bardzo stara, a według Muriel kompletnie zdziecinniała. Czy to możliwe, by Dumbledore ukrył u niej miecz Gryffindora? Jeśli tak, to Dumbledore chyba za wiele pozostawił przypadkowi. Nie powiedział Harremu, że zamienił prawdziwy miecz na jego kopię, nie wspomniał też o swojej przyjaźni z Batildą. Nie był to jednak dobry moment, by poddawać w wątpliwość hipotezę Hermiony, skoro tak niespodziewanie pasowała do tego, co było jego największym życzeniem.
Tak, mógł to zrobić. To co, śmigamy do Doliny Godrika?
Tak, Harry, ale będziemy musieli wszystko bardzo dobrze przemyśleć. Siedziała teraz wyprostowana i widać było, że perspektywa konkretnego celu poprawiła jej nastrój tak samo jak jemu. Najpierw będziemy musieli poćwiczyć teleportację łączną pod peleryną niewidką i może dobrze byłoby przypomnieć sobie zaklęcia zwodzące, chyba że uważasz, że powinniśmy iść na całość i użyć eliksirów wielosokowego. Co? Jeśli tak, to potrzebne nam będą czyjeś włosy. Ja osobiście myślę, że to lepszy pomysł, Harry. Im mniej będziemy do siebie podobni, tym lepiej.
Harry pozwolił jej snuć plany. Kiwał głową, wyrażając zgodę, kiedy zawieszała głos, ale myślami był daleko. Po raz pierwszy od chwili, gdy odkrył, że miecz Gryffindora w gabinecie dyrektora Hogwartu jest podróbką, poczuł się naprawdę podekscytowany. Miał wrócić do domu, do miejsca, gdzie kiedyś żyła jego rodzina. Gdyby nie Voldemort, to w Dolinie Godrika dorastałby i spędzał każde wakacje. Mógłby zapraszać przyjaciół, może nawet miałby braci i siostry. Jego matka upiekłaby mu tort na 17 urodziny.
Życie, które stracił, jeszcze nigdy nie było mu tak bliskie, tak rzeczywiste jak teraz, kiedy już wiedział, że zobaczy miejsce, w którym mu je zabrano. Kiedy Hermiona w końcu położyła się spać, po cichu wyjął z jej torebki swój plecak, a z niego album fotograficzny, który dawno temu dostał od Hagrida. Po raz pierwszy od wielu miesięcy przyjrzał się dokładnie starym fotografiom swoich rodziców, uśmiechających się i machających do niego ze zdjęć, które były wszystkim, co mu po nich pozostało. Najchętniej wyprawiłby się do Doliny Godrika już następnego dnia, ale Hermiona była innego zdania. Przekonana o tym, że Voldemort spodziewa się powrotu Harry'ego do miejsca śmierci jego rodziców, uparła się, że najpierw muszą jak najlepiej ukryć swoją tożsamość. Dlatego dopiero tydzień później, kiedy już ukradkiem zdobyli włosy niewinnych Mugoli, którzy wyprawili się na świąteczne zakupy i kiedy przećwiczyli deportację i aportację łączną pod peleryną niewidką, zgodziła się wyruszyć w drogę. Mieli się aportować w wiosce pod osłoną ciemności, więc dopiero późnym popołudniem wypili eliksir wielosokowy. Harry przemienił się w łysiejącego Mugola w średnim wieku, Hermiona w jego drobną, trochę myszowatą żonę. Wyszywana koralikami torebka zawierająca ich cały dobytek, prócz horcruxa, który Harry zawiesił sobie na szyi, została wepchnięta do wewnętrznej kieszeni zapinanego pod szyję płaszcza Hermiony. Harry zarzucił na nich pelerynę niewidkę, a potem ponownie zanurzyli się w duszącą ciemność. Z sercem w gardle Harry otworzył oczy. Stali ręka w rękę na zaśnieżonej alejce pod granatowym niebem, na którym już migotały pierwsze gwiazdy. Po obu stronach wąskiej drogi stały wiejskie domki, w oknach których połyskiwały świąteczne dekoracje. Przed nimi w niedalekiej odległości złoty blask latarni wskazywał na centrum wioski. Ach, ten śnieg! Szepnęła Hermiona pod peleryną niewidką. Dlaczego nie pomyśleliśmy o śniegu? Wszystko przewidzieliśmy, tylko nie to, że będziemy zostawiać ślady. Musimy je zacierać. Ty idź przodem, ja to zrobię. Harry nie chciał wchodzić do wioski, jak koń z pantomimy, zacierając za sobą ślady i jednocześnie starając się nie wysunąć spod peleryny. Zdejmij pelerynę, powiedział, a widząc jej przerażoną minę, dodał, daj spokój, nikt nas nie rozpozna, zresztą nikogo w pobliżu nie ma. Wepchnął pelerynę niewidkę pod kurtkę i ruszyli przed siebie. Mroźny wiatr kąsał im twarze, kiedy szli zaśnieżoną ulicą, mijając coraz więcej domków. Każdy z nich mógł być tym, w którym mieszkali kiedyś James i Lily, albo tym, w którym mieszkała teraz Batilda. Harry spoglądał na drzwi frontowe, na pokryte śniegiem dachy i ganki, zastanawiając się, czy przypomni sobie któryś z nich, choć w głębi duszy wiedział, że to niemożliwe, że miał zaledwie rok, kiedy opuścił tę wioskę na zawsze. Nie był zresztą pewny, czy w ogóle zobaczy ten domek. Nie wiedział, co się z nim stało, kiedy zmarli gwaranci zaklęcia Fideliusa. A potem uliczka, którą szli, skręciła w lewo i zobaczyli przed sobą mały placyk. Centrum Doliny Godrika. Po środku stał przystrojony kolorowymi lampkami pomnik wojenny, częściowo zasłonięty targaną wiatrem choinką bożonarodzeniową. Wokół placyku było kilka sklepów, poczta, pub i mały kościół, którego witrażowe okna jaśniały jak klejnoty. Śnieg był tu udeptany przez przechodniów, więc twardy i śliski. Mieszkańcy wioski przechodzili przed nimi na krótko oświetleni ulicznymi latarniami. Usłyszeli śmiechy i muzykę, kiedy na chwilę otworzyły się drzwi pubu, a potem kolędę śpiewaną w małym kościele. — Harry, jest Wigilia — powiedziała Hermiona. — Tak myślisz? Już dawno stracił rachubę czasu, od tygodni nie mieli w rękach gazety. — Jestem pewna — odrzekła Hermiona, wpatrując się w kościół. — Oni są tam, tak? Twoi rodzice? Za kościołem... Widzę cmentarz. Harry'ego przeszył dreszcz. Dreszcz czegoś, co jednak nie było do końca podnieceniem, bardziej lękiem. Teraz, kiedy był już tak blisko, zaczął się wahać, czy naprawdę chce zobaczyć te groby. Hermiona chyba to wyczuła, bo wzięła go za rękę i po raz pierwszy to ona poprowadziła, ciągnąc naprzód. W połowie placyku nagle się jednak zatrzymała i krzyknęła cicho: — Harry, popatrz! Pokazywała na pomnik wojenny. Kiedy go minęli, zmienił się. Zamiast pokrytego nazwiskami obelisku stała tam teraz rzeźba przedstawiająca trzy postacie. Mężczyznę z rozczochranymi włosami, w okularach i kobietę o długich włosach i ładnej, dobrotliwej twarzy, trzymającą w ramionach niemowlę. Śnieg przykrył im głowy białymi, puszystymi czapeczkami. Harry podszedł bliżej, wpatrując się w twarze swoich rodziców. Nigdy sobie nie wyobrażał, że będzie tu pomnik. Jakie to było dziwne widzieć samego siebie wyrzeźbionego z kamienia, szczęśliwe niemowlę bez blizny na czole. Chodźmy, powiedział, kiedy już się napatrzył i znowu zwrócili się w stronę kościoła. Przechodząc przez ulicę, obejrzał się przez ramię. Rzeźba trzech postaci zamieniła się z powrotem w pomnik wojenny. W miarę jak zbliżali się do kościoła, śpiew rozbrzmiewał coraz głośniej. Harry poczuł ścisk w gardle, bo ten śpiew przypomniał mu Hogwart i Rytka wywrzaskującego parodię kolęd ze stojących na korytarzach zbroi, wielką salę z 12 choinkami bożonarodzeniowymi, Dumbledora w czepku z cukierka niespodzianki, Rona w ręcznie robionym swetrze. Hermiona pchnęła ostrożnie furtkę i weszli ukradkiem na cmentarz. Po obu stronach wyślizganej ścieżki biegnącej do drzwi kościoła leżała gruba warstwa nietkniętego śniegu. Zaczęli brnąć przez ten śnieg, zostawiając za sobą głębokie ślady. Obeszli budynek, kryjąc się w cieniach pod rozświetlonymi oknami. Za kościołem z bladoniebieskiej kołdry śniegu, nakrapianej czerwienią, złotem i zielenią w miejscach, gdzie padały na nią refleksy z witraży, wystawały rzędy ośnieżonych grobów. Ściskając mocno różdżkę w kieszeni dżinsów, Harry podszedł do najbliższego z nich. — Zobacz, tu jest Abbott, może to jakiś daleki krewny Hany? — Mów ciszej, szepnęła Hermiona. Zagłębiali się coraz dalej i dalej, przystając na chwilę przy nagrobkach, by odczytać dawno wyryte napisy i co chwilę rozglądając się niespokojnie, by się upewnić, że są sami. Harry, tutaj! Hermiona była od niego oddalona o dwa rzędy grobów. Wrócił do niej, czując przyspieszone bicie serca. Czy to... Nie, nie, ale popatrz! Pokazała mu ciemny nagrobek. Harry pochylił się i na oblodzonym, pocentkowanym liszajami mchu granicie odczytał słowa Kendra Dumbledore, a pod datami jej narodzin i śmierci i jej córka Ariana. Był także cytat: tam gdzie twój skarb, tam i serce twoje. A więc Rita Skeeter i Muriel nie wyssały jednak wszystkiego z palca. Rodzina Dumbledora rzeczywiście mieszkała w tej wiosce i tutaj pomarli niektórzy jej członkowie. Zobaczenie tego grobu na własne oczy było gorsze niż słuchanie o nim. Harry nie mógł się oprzeć myśli, że przecież on i Dumbledore mają na tym cmentarzu swoje głębokie korzenie, a jednak Dumbledore nigdy mu o tym nawet nie wspomniał. A powinien, bo to ich przecież tak łączyło. Mogliby razem odwiedzić to miejsce, które tak wiele dla nich znaczyło. Poczułby tę więź, stojąc razem z nim przed tym grobem. A jednak dla Dumbledora fakt, że zmarli członkowie ich rodzin spoczywają na tym samym cmentarzu, wydawał się nie mieć żadnego znaczenia. Był zwykłym przypadkiem, nieistotnym dla zadania, które przed Harrym postawił. Hermiona patrzyła na niego. Jeszcze raz odczytał słowa wyryte na nagrobku. Tam, gdzie twój skarb, tam i serce twoje. Nie pojmował sensu tych słów. Ten cytat z pewnością wybrał Dumbledore jako najstarszy członek rodziny, kiedy jego matka umarła. — Jesteś pewny, że nigdy nie wspomniał? — zaczęła Hermiona. — Nie — uciął krótko Harry, a potem dodał — szukajmy dalej. I odszedł, żałując, że w ogóle ten grób zobaczył, bo teraz jego pełne lęku podekscytowanie przesyciła gorycz rozżalenia.
Tutaj, tutaj!
Usłyszał po chwili zduszony okrzyk Hermiony, dobiegający z ciemności.
Och nie, przepraszam, myślałam, że tu jest napisane Potter.
Tarła łuszczący się o mszały kamień, przyglądając mu się z bliska i marszcząc czoło.
Harry, wróć tu na chwilę!
Żachnął się, ponownie oderwany od swoich poszukiwań, i z pewnym oporem wrócił do niej, brnąc przez śnieg.
Co? Popatrz na to!
Grób był bardzo stary. Kamień nagrobka zwietrzał tak, że nie można było odczytać napisu. Hermiona pokazała mu symbol pod nazwiskiem.
Harry, to jest ten znak z książki!
Zerknął w miejsce, które wskazywała. Pod prawie nieczytelnym nazwiskiem z trudem rozpoznał coś, co rzeczywiście przypominało trójkątne oko.
Tak, chyba tak,
Hermiona oświetliła różdżką zatarte litery na nagrobku.
Tu jest Ig? Chyba Ignotus.
Słuchaj, szukam grobu moich rodziców, jasne? Powiedział Harry nieco ostrym tonem i odszedł, pozostawiając ją przy starym nagrobku. Co jakiś czas napotykał nazwiska tak dobrze mu znane z Hogwartu. Niekiedy były to całe pokolenia rodzin czarodziejów pochowanych na tym cmentarzu. Z dat można było wywnioskować, że niektóre całkowicie wymarły, albo że żyjący członkowie rodzin musieli się przenieść z Doliny Godrika w inne miejsce. Zagłębiał się coraz dalej i za każdym razem, gdy podchodził do kolejnego grobu, przebiegał go dreszcz oczekiwania i lęku. Zdawało mu się, że ciemność i cisza jakby nagle zgęstniały. Rozejrzał się zaniepokojony, myśląc o dementorach, ale po chwili zdał sobie sprawę, że umilkł śpiew kolęd, że cichną w oddali głosy i śmiechy ludzi, którzy opuścili kościół po nabożeństwie. Teraz musieli już wyjść na plac pośrodku wioski. Ktoś zgasił światło w kościele, a potem usłyszał po raz trzeci głos Hermiony, ostry i wyraźny, dobiegający do niego z bliska.
Harry, są tutaj, tutaj!
Poznał po jej głosie, że tym razem odnalazła grób jego rodziców. Ruszył ku niej, czując jakiś nieznośny ciężar uciskający mu pierś, jakiś straszliwy żal, tak jak wówczas, tuż po śmierci Dumbledora. Nagrobek stał zaledwie dwa rzędy dalej od grobu Kendry i Ariany. Był z białego marmuru, jak grób Dumbledora, a napis na nim łatwo było odczytać, bo zdawał się lśnić w ciemności. Harry nie musiał przyklękać, ani nawet podchodzić bardzo blisko, by odczytać wyryte w marmurze słowa. James Potter, urodzony 27 marca 1960 roku, zmarł 31 października 1981. Lily Potter, urodzona 30 stycznia 1960, zmarła 31 października 1981. A ostatnim wrogiem, który zostanie unicestwiony, jest śmierć. Przeczytał te słowa powoli, jakby dana mu była tylko ta jedna szansa, by pojąć ich znaczenie, a potem odczytał na głos ostatnie zdanie. A ostatnim wrogiem, który zostanie unicestwiony, jest śmierć. Straszna myśl przeszła mu przez głowę. Poczuł dreszcz paniki. Czy to nie jest idea śmierciożerców? Dlaczego to tutaj jest?
Harry, to nie oznacza przezwyciężenia śmierci w taki sposób, w jaki rozumieją to śmierciożercy, powiedziała łagodnie Hermiona. To znaczy, no wiesz, życie poza śmiercią, życie po śmierci.
Ale oni nie żyją, pomyślał Harry. Oni odeszli na zawsze.
Te puste słowa nie mogły zmienić faktu, że zmurszałe szczątki jego rodziców spoczywają właśnie tutaj, pod tym kamieniem, pod śniegiem, obojętne na wszystko, pozbawione świadomości. Łzy popłynęły, zanim zdołał je powstrzymać, gorące, natychmiast zamarzające na twarzy, lecz cóż za sens ocierać je albo udawać, że nie płyną. Pozwolił im płynąć, zacisnąwszy mocno wargi, patrząc na gruby kożuch śniegu ukrywający przed nim miejsce, w którym spoczywały szczątki Lily i Jamesa, nie wiedzących, że ich syn stoi tak blisko, z sercem łomocącym mu w piersiach, pragnący w tej chwili, by pod tym śniegiem spać wiecznym snem razem z nimi. Hermiona chwyciła go ponownie za rękę i ścisnęła ją mocno. Nie był w stanie na nią spojrzeć, ale odwzajemnił uścisk, oddychając szybko i głęboko, by się uspokoić, by odzyskać nad sobą panowanie. Powinien coś przynieść, żeby złożyć na ich grobie, ale wcześniej o tym nie pomyślał, a wszystko, co rosło na tym cmentarzu, było pozbawione liści i zmarznięte. Lecz Hermiona uniosła różdżkę, zakreśliła nią koło w powietrzu i nagle rozkwitł przed nim pęk bożonarodzeniowego ciemiernika. Harry chwycił kwiaty i złożył na grobie swoich rodziców. Kiedy się wyprostował, zapragnął natychmiast stąd odejść. Pozdawało mu się, że nie wytrzyma ani minuty dłużej w tym miejscu. Objął Hermionę ramieniem, ona objęła go w pasie, po czym odwrócili się w milczeniu i odeszli, brnąc przez śnieg, mijając grób matki Dumbledora i jego siostry, z powrotem ku ciemniejącemu w dali kościołowi i niewidocznej stąd bramie cmentarza.